Przede mną nowa książka, Pomoc dziecku w cyberpułapce, poradnik dla rodziców, a moją rozmówczynią jest pani Aleksandra Gil. Witam serdecznie, pani Aleksandro.
Witam pana i radiosłuchacza.
Współautorka tej książki razem z panią Bogną Białecką. Zanim o tej książce porozmawiamy, to ja chciałbym, żeby pani wyjaśniła swoją specjalizację. Ekspert diagnostyki i profilaktyki zachowań ryzykownych i uzależnień behawioralnych.
Tak, chodzi o to, że tak naprawdę pomagam drugiemu człowiekowi zrozumieć, dlaczego pod wpływem pewnych sytuacji, czasem losowych, zazwyczaj losowych, albo takich po prostu codziennych, postępuje tak, a nie inaczej. W związku z tym każdego dnia ma wrażenie, że czuje się coraz gorzej, jest w takiej zamkniętej pętli i pomagam mu wyjść z tej pętli, przeciąć ją, tak, żeby zaczął doświadczać swojego życia na miarę możliwości, które ono ma.
To jest jakaś gra, jakaś walka z losem?
Nie, to jest po prostu tak naprawdę profilaktyka. Bardzo bym chciała nie gasić pożarów, tylko
przeciwdziałać
wybuchowi problemu. I tak naprawdę pod tym hasłem właśnie się kryje profilaktyka zdrowia psychicznego.
To jeszcze może jeden termin, taki dla mnie tajemniczy. Instruktor grafomotoryki.
A, to jest za to dział bardzo ciekawy, szczególnie związany z dziećmi młodszymi i małymi. I tutaj możemy zaobserwować, jak coś niedobrego się dzieje w tym rozwoju, no właśnie, umiejętności uczenia się. Ale kiedy się temu przyjrzymy, jak nasze dziecko trzyma ołówek, kredkę, czy potrafi się skupić, czy potrafi dobierać kolory, tworzyć obrazy, czy kolorować jakieś kolorowanki, no to wówczas obserwujemy, czy rozwija się wyobraźnia, kreatywność, czy nie ma jakichś problemów rozwojowych, a jeżeli są, to dlaczego? I często związane są z tym, że na przykład są problemy z taką dużą motoryką, czyli kwestią chodzenia, biegania, eksplorowania świata.
Czyli poprzez ruch docierają państwo do psychy.
Tak, poprzez ruch docieramy do psychy. Mhm.
Może ja opowiem troszkę o okładce, bo ona mnie też tutaj zafascynowała. Mamy takiego młodego człowieka w goglach i na tych goglach, jak na ekranie, pojawia się napis loading, czyli jest takie ładowanie jakby, system się włącza, ale ikonką jest strzykawka. Czy ta książka jest o uzależnieniach?
Tak, ta książka jest o tak naprawdę technologicznym narkotyku, który wstrzykujemy nie w jakąś żyłę i on biegnie przez cały organizm do głowy.
Tylko, strzykawka to tylko symbol.
To tylko symbol. My to od razu ładujemy prosto do mózgu. Bo trzeba wiedzieć, że właśnie uzależnienie od technologii to jest uzależnienie behawioralne, które wpływa po pierwsze na mózg, po drugie na rozum, a po trzecie na rozwój społeczno-emocjonalny.
Czyli jeżeli ja teraz wyciągnę swojego smartfona i tak nerwowo będę tutaj klikał i poruszał palcami po ekranie, to znaczy, że coś się już dzieje, tak?
Tak, myślę, że tak, bo to warto spojrzeć na to, co jest ważniejsze, czy to nasze spotkanie i nasza rozmowa, czy to, co dzieje się w tym ekranie. Ważna rzecz jest taka, że ta część odpowiedzialna naszego mózgu za nasze przetrwanie, która działa bardzo automatycznie, no bo taka ma być, tak? To patrzę na ten ekran jak na coś prawdziwego.
Jak na dżunglę troszkę, prawda? Znaczy człowiek, który jest pod wpływem przeróżnych bodźców, także niebezpiecznych, w nim się wyzwalają pewne hormony, prawda? Ale to jest coś bardzo naturalnego. To jest taki paradoks, prawda, że ten świat sztuczny, wirtualny tak naprawdę jest przeniesieniem tych samych nawyków, które no my od stuleci, prawda, w sobie wyrobiliśmy.
My jesteśmy człowiek jednak plemienny i to łowiecko-zbieracki. I tak jest nasz mózg ukształtowany. A ten nasz wewnętrzny radar, który cały czas skanuje, i jest w najwyższej gotowości, to ciało migdałowate. I ono, mówiąc tym językiem technologii, tak dało się po prostu zhakować. Właśnie przez to, że to, co widzi na ekranie, uważa za prawdziwe. Jest tylko kilka sekund, żeby kora mózgowa zapukała i powiedziała: ciało, to, co widzisz, to jest ekran. To nie jest rzeczywistość, w której faktycznie napracowałeś się, spociłeś, poświęciłeś coś i odniosłeś sukces.
To jest widmo, tak?
To jest uda, ale niestety to działa wówczas, kiedy my mamy już takie dojrzałe, rozwinięte mózgi, które owszem, mają inną neuroplastyczność niż te dziecięce i młodych osób, bo mózg rozwija się tak średnio do około 24 roku życia, ale mamy mechanizmy już, które tak naprawdę bronią nas. Czyli to jest też obraz tego, że najpóźniej dojrzewa ta część odpowiedzialna za nasze logiczne myślenie.
Refleksje.
Podsumowania, prawda? To, że kiedy działamy, widzimy konsekwencje tego swojego działania. I to jest naprawdę obszar, który najpóźniej dojrzewa, gdzieś koło tego właśnie 24 roku życia.
Czyli dziecko ma problemy z takim myśleniem przyczynowo-skutkowym, tak?
Tak, ale to myślę, że łatwo zauważyć. Czy nasze dzieci myślą o tym, na przykład, co będą robić po podstawówce? Nie. Często przyszły tydzień jest zupełną abstrakcją, tak? Największym wyzwaniem jest dzień jutrzejszy, a czasami to, że stoją przed szafą i nie wiedzą, czy różowy, czy niebieski sweterek.
Mhm. Czyli wszystko się dzieje tu i teraz, prawda?
Tu i teraz. Mhm.
A jeżeli to dziecko jest zanurzone bez przerwy w tym wirtualnym świecie, to też żyje w takiej chwili momentalnej? Czy tam się otwierają jakieś inne perspektywy, które
tam
wciągają?
Tam są inny rodzaj też perspektyw, to szczególnie socjologia pokazuje, a oczywiście psychologia i medycyna też, ale socjolodzy pokazują, jak trudno jest porównywać dzisiejsze zachowania do takich jeszcze sprzed 20-30 lat, ponieważ wszystko dzieje się w takim systemie, bym powiedziała, makro, tak? Jeżeli się pojawiam, jeżeli komentuję, jeżeli coś publikuję albo odpisuję.
Jestem globalnym dzieckiem.
Tak, jestem po prostu globalnie. Mogę dotrzeć do paru osób, ale mogę dotrzeć do kilkudziesięciu tysięcy czy milionów, prawda?
Bardzo ciekawa metafora się pojawiła w pani książce, mianowicie, że internet jest jak okno bez firanek. To znaczy nie ma żadnego zabezpieczenia. My jesteśmy takimi, jak to się w psychologii mówi, wojerami, prawda, takimi podglądaczami, oczywiście?
Tak, ale najtrudniejsze jest chyba to, że my sami odzieramy siebie z rodzaju intymności, naszej wrażliwości, naszej osobowości, dajemy ją każdemu. Proszę zobaczyć, czy my każdemu się zwierzamy, tak normalnie, tak. Nawet jeżeli kogoś bardzo lubimy.
To jest
to kwestia przyjaźni. To mówimy sobie to w cztery oczy. A to, co dzieje się w internecie, dzieje się na forum. I wówczas też nasze uczucia, tak, często te takie, bym powiedziała, najbliższe nam, no po prostu zostają wystawione na pokaz. I to jest trudne, szczególnie dla nastolatków, bo jeżeli wycieknie do sieci to, że osoba A zakochała się w osobie B, no to cóż, cała reszta wcale nie siada i nie bije brawa, tylko po prostu...
Tak, prawda? Albo kpi.
Mają świetną zabawę w związku z tym. Natomiast osoba, która to napisała to prawdziwie.
Tak. W związku z tym... liczyła też na aplauz, na poklask, prawda?
Na wsparcie.
Na paluszki w górę, a nie paluszki w dół, prawda?
Dokładnie tak. I teraz efekt jest taki, że wycofują się młodzi ludzie w ogóle z mówienia o emocjach, o uczuciach, co jest w ogóle dla nas trudne, prawda? A oni jeszcze bardziej się zamykają, pomimo tego, że mają tylu znajomych, których, no właśnie, w rzeczywistości jak gdyby nie mają, ale mają ich wirtualnie. I studenci kiedyś mi powiedzieli o tym, że przeraża ich świadomość tego, że są na wielu grupach, ale jak przychodzi, tak, ale jak przychodzi co do czego, to nie mają komu się zwierzyć. Nie mają zaufania, takiego pełnego zaufania, że ta osoba nie zawiedzie, że nie zostawi, że nie wyśmieje.
No widzimy, jak ten świat jest fałszywy i sztuczny, prawda? To jest to nic realnego, bo w takich chwilach właśnie takich najważniejszych w życiu, kiedy człowiek potrzebuje tego prawdziwego wsparcia, a nie tylko tych, jak to mówiłem, łapek czy paluszków w górę,
serduszek.
W dół, czy serduszek, prawda, czy innych emotikonów, no to wtedy jesteśmy zanurzeni w pustce wokół siebie.
No niestety, niestety tak. Mhm.
Właśnie bardzo mnie zafrapował motyw właśnie tego ekranu, który jest taką błoną przepuszczającą w obie strony treści, prawda? Taki przykład już no, bardzo konkretny, bo też przeliczalny na pieniądze, bo to się monetyzuje, jak to się nazywa w ekonomii dzisiaj. Mianowicie aplikacje. Aplikacje często kuszą, że są darmowe, że nic tego pobierać, jak one wspaniale nam uporządkują życie, jak one będą nam towarzyszyć. Po prostu no, miód na serce, prawda? A z drugiej strony okazuje się, że po pierwsze one zbierają od nas dane, które są bezcenne, a po drugie często te aplikacje trzeba upgrade'ować, prawda? Trzeba je poprawiać, trzeba je tam, prawda, wzmacniać, dokupywać bez przerwy jakieś nowe możliwości. Tak samo w grach komputerowych, prawda? I w tym momencie okazuje się, że to, co było początkowo darmowe, to jak u tego narkomana z tą strzykawką na okładce, prawda? Że daje ci pierwszą działkę za darmo, ale potem człowieku musisz słono bulić za tę przyjemność.
Ja mam takie wrażenie, że już ta pierwsza działka jest bardzo kosztowna, bo my tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak w jakich wielu obszarach informacje o nas są przetwarzane, czyli tak naprawdę sprzedawane. Bo to nie są tylko te, bym powiedziała, podstawowe informacje, które tam wpisujemy. Czasami są aplikacje związane z tym, że musimy mieć pewien wiek osiągnąć, prawda? No więc mamy informacje właśnie związane chociażby z naszym wiekiem, lokalizacją, tak? No to takie
naszymi ruchami,
tak? Podstawowe. Ale proszę zauważyć, że tam jest też bacznie śledzone na przykład poprzez media społecznościowe, ale też inne aplikacje, a nawet same urządzenia. Często jest tak, że obserwują, kto jest koło nas, z kim mamy styczność. I teraz zbieranie informacji o tym, czym ja się interesuję, co ja oglądam. Czasami pojawiają mi się przedziwne rzeczy, którymi bym powiedziała, nawet bym się nie zainteresowała, ale po jakimś czasie widzę, że te tematy pojawiły się u kogoś w grupie. I to też jest w ten sposób ustawione, że
się ciało zbiorowe,
rzuca się tak, bym powiedziała, przynętę, a nóż widelec ją to zainteresuje, tak? I będzie kolejny etap, bym powiedziała, przerzucania treści marketingowych, bo ja uważam, że trzeba by odkłamać nazwę media społecznościowe, tak. To znaczy udało im się, naprawdę świetnie to
eufemizm,
nazwali,
tak.
Bo to jest doskonały eufemizm, tak jak pan redaktor powiedział, bo tak naprawdę to są media marketingowe.
To jest ciekawe, od razu pojawił mi się w głowie obraz, kiedy pani wspomniała o tym zarzucaniu wędki, bo tu nie jedna rybka podpływa, prawda, tu całe statko, prawda, się pojawia od razu do tej bułeczki rzuconej tam, prawda?
Tak, i najdziwniejsze jest to, że w zasadzie nie wiem, czy ono całe na ten jeden haczyk, czy ja wyciągam ręce i one same na mnie wskakują, takie bym powiedziała latające rybki. I to trochę pokazuje, że tak trochę działa też nasz mózg. Nie trochę, tylko bardzo. On bardzo lubi bodźce.
No ale i właśnie dlatego jesteśmy często przebodźcowani. To też kolejne pojęcie w książce, które robi karierę dzisiaj, ale warto sobie uświadomić, co za tym stoi. Co to znaczy tak naprawdę, że jesteśmy przebodźcowani?
Za tym przebodźcowieniem stoi już zdefiniowana jednostka chorobowa przez dr Wiktorię Dunkley, psychiatrę dziecięcego, która bardzo często jest mylona z ADHD, a nazywa to się zespół stresu elektronicznego. I właśnie ten nadmiar informacji, sygnałów, zarówno dźwiękowych, jak i świetlnych, zmieniające się ciągle na przykład obrazy, tak? Proszę zobaczyć, jesteśmy w takim ciągłym zalewie. Powoduje, że nasz mózg zaczyna się bronić, fizycznie bronić przed zalewem, tak jak na samym początku audycji pan redaktor powiedział, właśnie z zalewem nienaturalnej ilości i częstotliwości wydzielania hormonów, neuroprzekaźników. Wszystko w naszym mózgu musi zostać, no cóż, z jednej komórki do drugiej przekazane. Tak. I w momencie tego zalewu komórki zaczynają zamykać receptory, które wyłapują neuroprzekaźniki, no i ten sygnał już tak nie dociera. Tam jest kilka mechanizmów, ale takim tym najbardziej, bym powiedziała, złowieszczym jest układ nagrody, który jest bardzo związany z tym naszym wewnętrznym radarem, tak, o którym opowiadałam, czyli ciałem migdałowatym. Mhm. On to jest układ nagrody zwany układem dopaminowym. Tak. I dopamina często nam się kojarzy z hormonem szczęścia. Tak. A to nie jest tak do końca.
To jest jakby odpowiedź na stres, prawda?
Tak, bo dopamina tak naprawdę jest hormonem właśnie nagrody, żebyśmy powtarzali coś, co przyczyniło się do naszego przetrwania.
Ja specjalnie teraz włączyłem internet w komórce i tak, w trakcie naszej rozmowy niech pojawiają się wiadomości. Zobaczymy, z jaką częstotliwością się będą pojawiały.
To kolejny mechanizm nam się tak naprawdę włączy, ale nawet bym poszła dalej z tą dopaminą. Nie tyle nagrody, co przyjemności, bo to wcale nie musi być związane z tym, że zrobiliśmy coś dobrego. Mhm. Bo to przetrwanie nasze to jest przetrwanie mnie jako osoby i mnie też jako gatunku. To jest naprawdę zawiłe, bo proszę sobie wyobrazić, że ta dopamina też po prostu się wydziela wtedy, kiedy zrobimy umyślnie komuś przykrość i nam to po prostu wyjdzie. Tak. Bo myśmy to zamierzali.
Nagroda za sukces, bez względu na moralne konotacje.
Dokładnie, tak. Mhm. Także to jest takie niebezpieczne narzędzie, które jak nie mamy świadomości, jak działa w tym naszym mózgu, to powoduje, że jeżeli zacząłem hejtować kolegę i odnoszę sukces w tym...
Poklask innych na przykład, prawda?
Tak, i rośnie się w grupie, prawda? Staje się takim szeryfem i co jest ważne, obserwujemy, że wśród dzieci 10-11 lat takie właśnie zachowania plus też te gry online i tam, jeżeli ktoś zaczyna wieść prym w samej grze, to się okazuje, że przenosi się to do klasy i ta osoba wówczas staje się tą osobą, która dowodzi w tej klasie.
Widzimy,
czyli proszę zobaczyć,
jak ta
przemoc w ogóle eskaluje.
Eskaluje,
tak?
Tym bardziej, że znowu powracamy do tego motywu, że ta błona działa w dwie strony, prawda? Więc zarówno rzeczywistość tę prawdziwą przenosimy do tej wirtualnej, jak i odwrotnie. Te nawyki, te jakieś sytuacje, które są domeną właśnie rzeczywistości wirtualnej, przenosimy później do życia, bo tam jest inspiracja. Prawda?
To jest w ogóle dla nas bardzo trudne, bo jak zaczynaliśmy wszyscy rozmawiać i myślę doświadczać, tak? Jesteśmy w takim wieku, że znamy świat jeszcze bez smartfonów, czy takiego dostępu do internetu po prostu na zawołanie. W związku z tym trudno nam jest właśnie zrozumieć, dlaczego młodzi w tych ekranach widzą wszystko. Często jak z nimi rozmawiamy, słyszymy wprost. Ty mnie nie rozumiesz, tam są ludzie, którzy mnie rozumieją. To są moi ludzie, tak? Takie moje plemię, co z tego, że dają jest kilka tysięcy, ale to jest...
To moja jest, drużyna.
Tak, tak, to jest... To jest właśnie...
Cały mój świat.
Cały mój świat.
Co ciekawe, tutaj nawiążę do pani rozumowania. Tam jest taki przykład w książce Pomoc dziecku w cyberpułapce. Dziewczynki, która musiała pomóc ojcu, który był umierający, prawda? I zostawiła telefon. Zostawiła telefon, chyba też nieintencjonalnie, prawda? I tłumaczyła później tym swoim koleżankom: słuchajcie, mój tato był w bardzo ciężkim stanie. I okazuje się, że jedynie śmierć ojca mogłaby być ewentualnie jakimś usprawiedliwieniem jej nieobecności w grupie, prawda? Bo inne tłumaczenia nie dochodzą w ogóle do umysłów tych nastolatek, prawda? One po prostu nie przyjmują tej informacji, że tato był w ciężkim stanie. To w ogóle nie jest żaden pretekst do tego, żeby zerwać na jakiś czas, na tak długi czas kontakt z rówieśniczkami, prawda?
Technologie się tak szybko rozwijają, że dzisiaj chyba bym zrobiła upgrade już do książki, a ona dopiero wyszła. I powiedziała, że wręcz właśnie niezrozumienie, bo co to jest za problem? Przecież masz w ręce smartfona. Tak. Nie musisz po niego nigdzie iść. Masz internet. I możesz nam odpisać. I stąd też następuje największa obawa młodych osób właśnie o ten brak akceptacji, tak, i o hejt. To się wiąże z kolejnym tematem, bardzo dużym, to znaczy mamy epidemię braku snu, ale oni nie śpią nie tylko dlatego, że grają, że oglądają seriale, tak, jak wpadają, jak tacy nałogowcy, wszystkie sezony od rana do wieczora i nie wiadomo, kiedy śpią, a kiedy oglądają.
Tylko stale się komunikują ze sobą.
Tak, ale właśnie, stale się komunikują. Dlaczego? Dlatego, że najczęściej osoba, która chce im dopiec, napisze coś na grupie, czy jakiś umieści komentarz w środku nocy. I do rana z jednego komentarza robi się po prostu afera.
Lawina.
Tak, taka prawdziwa. I proszę mi wierzyć.
Znowu ktoś dał mi znać, prawda? Tak. Wybacząc za to, że rozmawiam z bardzo ciekawym gościem.
Taka młoda osoba budzi się rano. Zresztą ja jestem w stanie to zrozumieć. Proszę zobaczyć. Wstaję rano, a tutaj jest, miałam spokojne życie, tak to powiedzmy. Wydawało mi się, że mam życzliwych ludzi wokół siebie, a tu się nagle okazuje, że przeszła jakaś burza powodująca, że nie mam tak naprawdę do kogo się odezwać. I często jest tak, że oni chcieliby spać, ale mówią, że muszą mieć włączone powiadomienia.
Bo ich coś ominie.
Bo prawda? Ich coś
kolejny
ominie.
Syndrom.
Tak, tak. A powiadomienia to jest jeden z mechanizmów, kolejny związany z ciałem migdałowatym, odruch orientacyjny. Każde takie piknięcie, każde mignięcie tej diody, proszę państwa, na kilka sekund odrywa nasz mózg od tego, co mówimy, czyli łamie tę naszą uważność, skupienie. I teraz, kiedy często jest, to się powtarza, znowu jest mieszanka z odruchem orientacyjnym, związana jest mieszanka hormonalna, jest kwestia adrenaliny, dopaminy i też kortyzolu, ale kiedy jest to ciągle, no to właśnie, to mamy taki stan, bym powiedziała, zapalno przewlekły. W efekcie nasze drzewa neuronowe są w takiej zalewie kortyzolowej. I psychiatrzy mówią o nieżywych drzewach neuronowych. A czym są drzewa neuronowe? To jest ta nasza przestrzeń, która jest odpowiedzialna właśnie za wyobraźnię, kreatywność, logiczne myślenie.
I ona umiera pod wpływem tych bodźców.
Tak, to jest bardzo dobre porównanie. To jest tak, jak mamy na przykład jakiś staw czy jezioro i dookoła rosną drzewa. I coś się wydarzy i poziom wody podnosi się w takim zbiorniku. To, co się dzieje z tymi drzewami dookoła, one po prostu stają się nieżywe.
Tak.
No i to
wystarczy
dokładnie
zamienić wodę na dopaminę na przykład, prawda? I mamy taki obraz.
Tak, ale taką zdrową dopaminę, naturalną. To troszkę jest tak z tą dopaminą, jakbyście państwo sobie wyobrazili, mamy lato i takie falujące, spokojne morze. I ono, wstajemy rano, no tak niespecjalnie nam się chce, więc ten poziom tej dopaminy, to nie jest tak, że my mamy ją zawsze na zero. Tak. Ona jest gdzieś tam w jakichś niskich stanach. Ale świeci słońce i już czujemy zapach przygotowywanej kawy,
tak,
więc
jest skok.
I jest takie delikatne podniesienie, tak? I my ruszamy w ten dzień, ale nagle się okazuje, że jest ta godzina, a nie inna, więc za chwilę może się spóźni do pracy, więc przyspieszamy, więc dopamina też zjeżdża w dół, tak? Ale podjeżdżamy pod firmę, zdążyliśmy, no to idzie do góry. Natomiast to, co się dzieje przy uzależnieniach, przy wszystkich, to jest, są ogromne skoki, tak, i ogromne spadki, albo skoki, które się bardzo długo utrzymują, tak? Nie ma tego naturalnego falowania. No i to jest właśnie ten nadmiar, który niszczy nam mózg.
Bardzo ciekawym przykładem na tego typu działanie dopaminy jest pornografia, prawda? Internetowa. Tu też cały rozdział poświęcony temu problemowi.
Tak, to jest właśnie ten obraz, kiedy ona, ta dopamina idzie do góry i utrzymuje się cały czas. W ogóle to jest tak, że często rodzice myślą, że specjaliści przesadzają z tą pornografią. No właśnie, dopamina najsilniej w naturze nas nagradza za przedłużenie gatunku.
O to chodzi, właśnie. Czyli no, to jest coś pozytywnego z samej definicji, prawda?
No tak, tak.
Więc
no,
wszelkie
tak ma
bodźce
być.
Seksualne, takie naturalne bodźce seksualne, prawda? No zwłaszcza napakowanego hormonami młodzianka jakiegoś, mm-hmm. prawda? No to wiadomo, że to jest taka nagroda za to, żeby myślał o tym, żeby się, prawda, tutaj rozmnażać.
Tak, żeby gatunek przetrwał. Więc to naprawdę jest przez naturę przemyślane, bo jak zobaczymy na trud wychowania i rodzicielstwa, no to myślę, że możecie Państwo sobie wyobrazić, że to są duże skoki, tak?
tak jest.
Dopaminy.
Natomiast tutaj nagle okazuje się, że to jest sztuczny zastrzyk, prawda?
To jest sztuczny zastrzyk i tym bardziej niebezpieczny, że też polskie badania przeprowadzone przez doktora Rafała Lange, przez NASK, polską instytucję dbającą o bezpieczeństwo w dzieci i młodzieży w internecie, pokazuje, że niestety nasze dzieci w bardzo takim młodym wieku, tak, mają kontakt z pornografią, to jest 11-12 lat i przeszło 62%. I teraz możemy sobie pomyśleć o tym, że nasze dziecko jest po pierwsze odzierane z dzieciństwa, tak?
Z takiej intymności.
Właśnie, o tym oknie bez firanki rozmawialiśmy, takie jest odzierane. Ale z drugiej strony włącza się nam jeszcze myślenie, bo przecież te dane niestety sięgają też do niższych grup wiekowych.
Nawet ośmiolatków. Tak.
Tak. No i teraz mamy takiego ośmiolatka, no przecież on nie przeżywa tych scen, które widzi, tak samo jak osoba dorosła, czy nawet nastolatek. Tak? To jest po prostu fizjologicznie niemożliwe. Tak. No więc co pani nam tu opowiada? No właśnie, tu jest ten błąd natury. Chodzi o to, że takie dziecko na sceny, które widzi, reaguje tak jak na przemoc seksualną. To znaczy, że widzi coś, co budzi jego przerażenie, lęk, niepokój.
Od razu.
Ale proszę państwa, jednocześnie przeczuwa jakiś rodzaj zaciekawienia związany z przyjemnością. Dlaczego? Dlatego, że ten mechanizm tak po prostu, powiem wprost, przy pornografii beznadziejnie działa, że już wtedy w tym małej głowie, tak, w tym małym mózgu produkowana jest dopamina. I ponieważ to mnie przerażało, ale sprawiało mi rodzaj tego zaciekawienia i tej przyjemności, no to zaczynam zaglądać dalej.
Tak.
I to też nie jest tak, że nasze dzieci się spotykają z tym, bo chcą, tylko trochę tak jak rozmawialiśmy z tymi wszystkimi aplikacjami i tym wszystkim, co się dzieje, no często jest to po prostu ładowane w reklamach. I to nie w reklamach, w wyszukiwarkach, tylko właśnie w tych aplikacjach, w tych grach. Proszę pamiętać, że reklamy są tam specjalnie wykupione.
Tak. To jest bardzo ciekawe, że ten naturalny odruch także u tego małego dziecka, prawda? Taki odruch poznawczy, prawda? Pytanie o to, dlaczego tak się dzieje, kto to robi, w jakim celu i tak dalej, i tak dalej. To wszystko prowadzi właśnie do tego zainteresowania rzeczami no, tak ohydnymi, prawda? Wywołującymi często odrazę. I wbrew tym naturalnym też ograniczeniom wiekowym, pojawia się to zaciekawienie i coraz bardziej to dziecko jest wciągane do tego podłego świata, prawda?
Tak i niestety jest też tak, że już taki młody człowiek, który spotkał się z pornografią w tym wieku 8 lat, w wieku 15 z ogromnymi problemami, stanami, trudno... Jak powiem, że depresyjnymi, po prostu z próbą samobójczą, trzeba tak to nazwać, staje i mówi, że proszę pani nie chce wiedzieć, co ja oglądam, co mnie w jakikolwiek sposób zaczyna interesować, mi się nie podoba żadna koleżanka.
Tak.
Nie interesuje mnie to. To jest to, co oglądam. Naprawdę boję się pani powiedzieć i jestem zwyrodnialcem. I to jest ogromna praca, żeby potem z tym młodym człowiekiem wytłumaczyć, że nie jest zwyrodnialcem, tylko jest uzależniony.
Tak.
I jest...
Że potrzebuje coraz mocniejszych bodźców po prostu, bo ta dopamina już przestaje działać
tak.
w pewnym momencie.
To był taki eksperyment, który przeprowadzono na Uniwersytecie Stanforda. Przeprowadzono go na szczurach, bo na ludziach byłby po prostu nieetyczny. Sprawdzano... jak tak naprawdę działają instynkty. I szczurowi, którego badano, do klatki, z której on miał możliwość wyjścia, ucieczki, przemieszczania się, takie nazwijmy szczurze miasteczko, ale był sam, wrzucono truchło szczura. Takie rozkładające, tak, brzydko pachnące, zapach śmierci, tak to nazwijmy. No i nasz szczur poczuł właśnie śmierć, no i po prostu nie zastanawiając się, dał dyla. Pierwszą możliwą drogą ucieczki.
Instynkt.
Instynkt przetrwania przed śmiercią. Czuję zagrożenie, uciekam. Dobrze, czyli mamy takiego, można powiedzieć, szczura, który wiemy, że reaguje na to. Dobrze, to jak zareaguje, kiedy mu do tej klatki włożymy szczurzycę? No, włożono szczurzycę. Pewnie najpiękniejszą z całego stada, i zareagował tak, że zabrał się za przedłużanie gatunku. No to stwierdzili, świetnie, no to mamy takiego normalnego szczura, czyli instynkt ucieczki przed śmiercią, instynkt przedłużania gatunku, wszystko działa. I wówczas wykorzystali doświadczenie Pawłowa związane z warunkowaniem klasycznym i no cóż właśnie, jak to badacze popsikali naszą szczurzycę odorem tego zdechłego, tego truchła szczura, zamiast Coco Chanel. I zastanawiali się, jak on zareaguje, bo przedtem nawet nie podszedł, prawda, do tego szczura, tylko sam zapach poczuł. No i proszę sobie wyobrazić, że jednak nie. Instynkt przedłużenia gatunku
przeważył
i zabrał się za przedłużanie gatunku. No i właśnie. Ciąg dalszy z Pawłowem, tak, wykorzystując to, zaczęli za każdym razem, kiedy wrzucali mu do klatki szczurzycę, wrzucać ją spryskaną tym odorem szczura. Po jakimś czasie, zamiast szczurzycy, i on za każdym razem zabierał się za przedłużanie gatunku.
Tak.
I pewnego dnia, zamiast szczurzycy, wrzucono mu z powrotem
tego szczura,
to truchło szczura i no niestety on zabrał się za przedłużanie gatunku.
Skojarzył te dwa bodźce.
Tak. I tak się niestety też dzieje z pornografią. Ona po prostu zmienia nam gust.
Właśnie, ja zapytam wprost, czy my w internecie jesteśmy tresowani?
Tak, cały czas jesteśmy tresowani, chociażby przez te powiadomienia. Przecież dostajemy i to może być bardzo ważna wiadomość, prawda?
A zazwyczaj nie jest, jak sprawdziłem.
A zazwyczaj może być, często jest to aktualizacja systemu, tak, aktualizacja aplikacji, a to jakaś reklama, Tak, mam takie poczucie, że jeżeli się naprawdę coś ważnego dzieje, to proszę państwa, my naprawdę zostaniemy o tym poinformowani. Ta wiadomość do nas dotrze. Ja pewnego dnia, całkiem niedawno, zablokowałam sobie telefon w ten sposób, że nie mogłam wykonać żadnego ruchu, natomiast świat mógł do mnie zadzwonić i mogłam zrobić odbierz. No i martwiłam się, bo miałam kilka, dwie czy trzy naprawdę ważne rzeczy, ale było tak, że faktycznie te osoby się po prostu same ze mną skontaktowały i wtedy zdałam sobie sprawę, oczywiście to nie były takie kwestie życia i śmierci, ale i tak sobie pomyślałam, jaki miałam dobry dzień, ja zrobiłam o wiele więcej rzeczy, które miałam zrobić, a te, które były naprawdę istotne, i tak zostały załatwione.
Właśnie, okazuje się, że prawdziwe hierarchie są zupełnie inne, prawda?
Tak.
Niż nam się wydaje, korzystając bez przerwy z tych komunikatorów. Z czego to wynika? Bo jest ciekawy też syndrom opisany przez panie, mianowicie fear of missing out. Słynne FOMO, prawda? Czego my się obawiamy tak naprawdę? Co to znaczy to pojęcie?
Och, no to oznacza właśnie, że coś nas ominie, że przestaniemy być ważni, zauważani. My naprawdę potrzebujemy tego, tak w ogóle, po ludzku, tak? Można by powiedzieć, jakby się przed tym bronić, no tym, żeby codziennie powiedzieć tej drugiej osobie, z którą jesteśmy, że znaczy się coś na przykład dobrego, albo żebyśmy my potrafili, dostawali takie dobre, bodźce, ale prawdziwe, tak? Nagrody, rodzaj takiego uznania i zauważenia. Natomiast internet faktycznie trenuje nas w tym, że jak mamy coś publikować, to musi być na przykład jedna rolka dziennie i ta rolka będzie miała większe zasięgi. Nie jak my będziemy publikować codziennie kwiatki, tylko jak na tej rolce będzie nasza twarz, a jeszcze dodatkowo, kiedy będziemy coś mówić, a ostatnio jeszcze jak tam włożymy napisy, mówię Państwu taką rzeczywistość, w którą też jako specjaliści jesteśmy wrzucani, żeby dotrzeć do Państwa z informacjami, to ja, mówiąc wprost, naprawdę muszę łamać wszystkie swoje zasady, tak, żeby materiał dotarł jak najszerzej. Jak się przed tym bronię? No w bardzo prosty sposób. Mam jednak dwa smartfony. Mam ten służbowy, na którym mam po prostu media społecznościowe i on jest...
To jest
moja praca, tak. I on jest w konkretnych godzinach. Mhm. Tak jak bym powiedziała, jak chodzimy do biura, tak? Od 8 do 16, ba, on jest nawet krócej. Znam osobę, która chcąc właśnie nie być pod presją tego FOMO, ciągle musi odpisywać, tak? Bo jest takie też oczekiwanie z tej drugiej strony.
Dlaczego nie piszesz?
Albo tak. Dlaczego nie odbierasz? Tak? Przecież dzwonię. Myślę, że każdy z nas miał coś takiego, że nagle to określenie, bo spali mi telefon, tak? Szóste połączenie i się okazuje, ale w zasadzie o co chodzi? Bo wiesz, nie mogę znaleźć kluczy.
Tak.
No okej.
Okay. Życiowe sprawy.
W ogóle, no jest ważne, ale myślę, że mogło poczekać 15 minut. Wiadomo, że ja jestem w pracy, mogę z kimś rozmawiać, nie mogę wszystkiego rzucić,
tak,
prawda?
Tak.
No właśnie, no i ta osoba, chcąc odzyskać siebie, też wprowadziła zasadę dwóch urządzeń, z tym, że poszła krok dalej niż ja. Także biję czoła, ale cieszę się, kiedy jajo jest mądrzejsze od kury, ponieważ swojego smartfona nazwała smartfonem kokainowym. I myślę, że tu świetnie wracamy do tej...
Tak, uzależnień, do punktu wyjścia.
Do punktu wyjścia. I ile razy coś ma zrobić, mówię, idę po mojego smartfona kokainowego i sobie myśli, aha, ciekawe po co.
No właśnie, po kolejną działkę, tak?
Co ja konkretnie chcę tam zrobić?
Ale tutaj paradoks taki zauważyłem w książce, mianowicie książka jest o zagrożeniu, cyberzagrożeniu, prawda, a jest pełna odnośników do przeróżnych cybertreści, ale oczywiście one są bardzo pozytywne i bardzo pouczające, bo to jest materiał edukacyjny. Zachęcam Państwa do sięgnięcia po tę książkę, bo to nie jest tylko teoria, bo myśmy tutaj nawet używając pewnych przykładów życiowych mówili jednak o teorii, a tutaj są praktyczne, prawda, rady, ćwiczenia. Może pani poleci jakieś jedno ćwiczenie naszym słuchaczom?
Proszę państwa, proszę spróbować zastanowić się, czy potrzebne wam są wszystkie powiadomienia. To znaczy przejrzeć, tak, aplikacje i wyłączyć te, które naprawdę uważacie, że mogłyby nie pikać i nie zwracać uwagi waszego ciała migdałowatego na to, że dzieje się coś takiego bardzo ważnego i istotnego.
Warto sobie porządkować świat, prawda? To nie tylko kwestia właśnie ustawienia sobie rzeczy wokół siebie, żeby nie tworzyły chaosu, prawda? Bo wtedy jesteśmy znowu przebodźcowani. W telefonie jest to samo. Też mamy szereg rzeczy. Te rzeczy to są aplikacje, prawda? Które nam tylko zabierają, pochłaniają nie tylko pamięć w telefonie, ale naszą pamięć tutaj w naszej głowie.
Tak, to jest jedna z rad, którą usłyszałam na zajęciach od licealisty. Proszę pani, najlepszą metodą jest, kiedy chcę zainstalować jedną aplikację, odinstalowuję inną. W związku z tym ja na wszystkich teraz spotkaniach, zajęciach, warsztatach zawsze zachęcam, żebyśmy wszyscy wyciągnęli smartfony i odinstalowali tę, której nie używamy.
Tak jest.
Albo przestali obserwować, jak już to mamy na przykład zrobione, to przestać obserwować na przykład kogoś na jakimś medium społecznościowym, kogo zaczęliśmy obserwować, bo miał jedną fajną, dwie rzeczy do powiedzenia, tak. A cała reszta już naprawdę jest, wiecie, no taka niespecjalna, problematyczna, tak? A my ciągle dostajemy powiadomienia i tak naprawdę zaśmiecamy się tym. Prawdę mówiąc, dzisiaj nasz mózg i nasz rozum to jest obraz tego, czym je karmimy, prawda? Tak, no tak. Więc zacznijmy karmić rzeczami wartościowymi. Jeżeli tam naprawdę nie ma wartościowych rzeczy,
tylko
no to przestańmy.
Dieta wysokotłuszczowa,
to przestańmy po prostu tę osobę obserwować. I często jest tak, że ja nawet na swoim smartfonie też go wyciągam i też go wtedy czyszczę. Także dla mnie to jest też wezwanie i to pokazuje, że my jesteśmy tym wyjątkowym pokoleniem, pokoleniem rodziców, które pierwsze w ludzkości wprowadza do domu zasady higieny cyfrowej. Mm-hmm. I każde kolejne będzie tylko dokładało swoją wiedzę i umiejętności. Więc zobaczcie, jesteśmy niesamowici.
Warto poświęcić trochę czasu na te porządki, żeby potem nam ten nieporządek nie odbierał naszych chwil.
Tak, a do tego wszystkiego jesteśmy bardzo bacznie obserwowani, zarówno przez te małe dzieci, które nas naśladują, tak. Bo tak funkcjonuje mózg i do 12 roku życia on uczy się tą częścią, która bacznie tak właśnie wszystko zbiera z otoczenia i naśladuje, dlatego się uczymy mówić. Po prostu uczymy się języka. Później uczymy się z języków z zupełnie inną częścią, ale jeżeli państwo macie w domu nastolatka, no to myślę, że spotkaliście się już z tym, że chcąc go nakłonić do tego, żeby odłożył ekran o 21:00, żeby 2 godziny przed snem nie miał już kontaktów z tym ekranem, żeby mógł się dobrze, zdrowo wyspać, no to co słyszymy? Tak? No to ty odkładasz swój. Więc to są takie rzeczy, nad którymi warto zapanować, a my rodzice no mamy problem, więc proszę wykorzystać wakacje, dlatego że w czasie roku szkolnego, często państwo mówicie i doświadczamy tego, że informacje ważne związane ze szkołą przychodzą na grupy klasowe o godzinie 23:00. Więc słuchajcie, tych płaszczyzn, gdzie my musimy zrobić porządek, jest naprawdę tak wiele, żebyśmy pewnie musieli cały cykl audycji.
Wakacyjny temat generalnie. Tak. Właśnie. Bardzo pani serdecznie dziękuję. Pani Aleksandra Gil, współautorka razem z panią Bogną Białecką książki bardzo użytecznej, przydatnej, mówimy wakacyjnej właśnie. Pomoc dziecku w cyberpułapce. Poradnik dla rodziców. Bardzo pani serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.